Dzień dobry, naszym gościem jest Barbara Piegdoń-Adamczyk, wydawca dwumiesięcznika książki magazynu Do Czytania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No i kotka Bogusia, którą Państwo będziecie słyszeć cały czas, bo ona sobie nie jest w stanie odmówić przyjemności rozmawiania z publicznością.
No to witamy również drugiego gościa. Zaczniemy od tego, że mniej więcej co dwa miesiące otrzymujemy poważną dawkę do czytania o czytaniu, więc mamy, to jest chyba jeden z niewielu, jeśli nie jedyny magazyn, w którym rzeczywiście można poczytać o tym, co ciekawego na rynku księgarskim się pojawia.
Uczciwie mówiąc, na rynku czytelniczym jest kilka magazynów poświęconych książkom i rozmawiających o książkach. Są to miesięczniki, natomiast my jesteśmy troszeczkę innym tytułem. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy częścią dużego zespołu Gazety Wyborczej. Nasz tytuł powstaje równolegle z gazetą i jest sprzedawany rzecz jasna osobno, ale część dziennikarzy jest tożsama z działem kultury Gazety Wyborczej. To powoduje, że my jesteśmy bardziej nastawieni na nowości. To jest to jedną rzecz, którą można powiedzieć. A po drugie, mamy perspektywę opowiadania o świecie poprzez książki. Czyli to jest troszeczkę coś innego niż przegląd nowości. Raczej jest to przegląd zjawisk społecznych i kulturalnych na świecie, w Polsce, które zostały ujęte przez rozmaitych autorów w ramy książek i my o tych zjawiskach i o tych książkach staramy się opowiadać na tyle ciekawie, żeby czytelnicy mieli powód, żeby pójść do kiosku raz na dwa miesiące i kupić po prostu nasz magazyn. Bardzo jestem dumna z tego i cały zespół jest dumny z tego, że jesteśmy największym pismem literackim w Polsce, które się utrzymuje samodzielnie i nie korzysta na przykład z ministerialnych dotacji.
Radio to jest takie miejsce, które uwielbia różnego rodzaju ploteczki. Ja nie będę namawiał na jakieś specjalne plotki, ale o jedną rzecz muszę zapytać. Czy trudno jest być wydawcą tego rodzaju magazynu?
Myśmy się z panem spotkali na targach i widział pan mnie, powiedziałam, w środowisku naturalnym. To znaczy moja rola jest taka, żeby tworzyć możliwie szeroki i przyjazny klimat wokół tytułu. I to się łączy z dobrymi, bardzo dobrymi relacjami z wydawnictwami, z ludźmi tak zwanego środowiska, cokolwiek by to znaczyło, ale z ludźmi, którzy piszą i mówią o książkach, z autorami, z bohaterami rzecz jasna naszych książek, bo ci również często bywają gośćmi na targach. No i z biznesem związanym z książką, bo wydawca to jest taki zwierz, który na koniec dnia mówi swojemu właścicielowi: tak, prowadzimy biznes, który jest rentowny. To jest, na tym polega rola wydawcy. Na całym świecie właściciel zatrudnia wydawcę, ten zatrudnia redaktora naczelnego, a ten zatrudnia dziennikarzy. Tak to wygląda. U nas te zjawiska istnienia w ogóle takiego podmiotu jak wydawca w gazetach, w periodykach, w magazynach, no jest bardzo zaburzone, ponieważ u nas struktura własności prasy i jest szalenie skomplikowana, to jest jeszcze pochodna takich stosunków komunistycznych i tak dalej, za długo i za nudno by opowiadać, ale rzeczywiście wydawca to jest, to nie może być pięknoduch, chociaż ja bym sobie bardzo winszowała zajmować się wyłącznie treścią, natomiast rzeczywiście moja rola jest rolą biznesową.
Czyli twarde stąpanie po ziemi.
Tak, no ja po prostu muszę każdy numer spiąć finansowo. Ja muszę zadbać o to, żeby znaleźć taki papier, który odpowiada jakościom czytelnikom, żeby oni mieli poczucie, że obcują z tytułem, który jest jakościowy. Moją rolą jest znaleźć pieniądze na wybitnych rysowników, żeby okładka, ta specyficzna okładka magazynu książki, zawsze z rysowanym portretem, żeby ona była charakterystyczna, żeby było jasne, że to jesteśmy my, a nie ktoś inny. Ja decyduję na przykład o rozmiarze magazynu, czy on będzie ciut większy, czy na przykład zdecydowaliśmy jakiś czas temu, że będzie ciut większy niż inne magazyny po to, żeby w miejscu ekspozycji, czyli w kioskach po prostu, wystawał ponad inne tytuły właśnie winietą książki, żeby czytelnik mógł bez trudu odnaleźć w miejscu sprzedaży nasz magazyn. No, druk, papier, to są wszystko takie twarde dane. Oczywiście współpracuję z wybitnymi specjalistami, których mamy w obrębie wydawnictwa Agora, ale no, decyzja o tym, że papier może być ciut gorszy na rzecz rentowności, no to jest decyzja wydawcy. Albo na przykład, że dodajemy skrzydełko do okładki, po to, niż to podniesie no, wizualność takiego magazynu, no i będzie takim tchnieniem luksusu. No, oczywiście w cudzysłowie, bo my nie mamy na polskim rynku takich stricte luksusowych magazynów, ale powiedzmy, takie skrzydełko jest takim mrugnięciem okiem do czytelnika. Hej, macie w ręku coś, co możecie położyć na stoliku kawowym, to może stać się częścią waszego stylu życia, o co bardzo dbamy.
Ja rozumiem, że te sprawy biznesowe, sprawy stricte wydawnicze, one nie przysłaniają jednak pani no, tej zawartości magazynu i jest pani na bieżąco.
Tak, ja jestem na bieżąco, bo wie pan, ja wzięłam się w tym biznesie z dziennikarstwa. Wydawcy jakby przychodzą z różnych stron. Jedni zaczynają od biznesu, a kończą w relacjach z tytułem, często nawet przechodzą na drugą stronę, czyli stają się dziennikarzami. Rzadko, ale znam takie przypadki. Natomiast ja przez lata byłam naczelną lokalnych gazet Gazety Wyborczej. Najpierw we Wrocławiu, przez kilkanaście lat później w Łodzi. A ten biznesowo-dziennikarski kawałek mojego życia zawodowego to jest połączenie doświadczeń naczelnej, czyli osoby, która musiała zapewnić bieżącą produkcję gazety lokalnej, czyli codziennej gazety, z takim doświadczeniem odpowiedzialności za rentowność takiego oddziału, na przykład jak we Wrocławiu czy w Łodzi. Z czasem te warunki się rozwoju polskiej prasy się cywilizowały i bardzo poważnie rozdzieliły się te części finansowe od części redakcyjnych, ale myśmy wszyscy zaczynali w jednym miejscu, to znaczy musieliśmy odpowiadać wszyscy na wszystko. Ja wiem, czy te czasy były złe, no one były na pewno pionierskie, więc wiele rzeczy było usprawiedliwionych. No dziś pewne historie są niemożliwe. Natomiast na pewno mój instynkt dziennikarski pozostał, na pewno pozostała umiejętność tak zwanego czytania tekstu, czyli redagowania go po prostu, skracania, nadawania tytułów, wymyślania kompozycji, ale na szczęście już są lepsi ode mnie w tym, więc mogę to spokojnie oddać młodszym kolegom i ludziom bardziej jednak dziennikarzom i redaktorom.
Na wspomnianych przez panią targach w Poznaniu umówiliśmy się, że będziemy do magazynu książki, magazynu do czytania zaglądać tak mniej więcej co 2 miesiące w cyklu wydawniczym. Troszeczkę się spóźniamy, ale pod koniec lutego wyszedł pierwszy numer tegoroczny i może byśmy do niego zajrzeli.
Mam go przed sobą, żeby nie popełnić błędu. I patrzę, to co jest naszym takim, to co dla nas jest bardzo ważne, chociaż być może czytelnicy nie zwracają na to uwagę aż tak. Nasz dla nas bardzo ważny i zwykle zajmujący naprawdę sporo czasu jest skomponowanie spisu treści. Czyli tego takiego rozkładu jazdy, o którym my mówimy czytelnikom, nie tylko co, ale też jakby stawiamy akcenty na to, co tam mogą znaleźć. W naszym wydaniu, no to jest tych stron jest ponad 130, a bywają też wydania prawie 150-stronicowe, więc naprawdę taki dobry rozkład jazdy, co tam w środku jest, to państwu niezwykle, czytelnikom niezwykle jakby przychodzi z pomocą, tak? Także jeżeli moglibyśmy zacząć naszą opowieść o tym, no to chciałabym zwrócić uwagę na to. I tutaj chciałam też powiedzieć, że każdy magazyn składa się z pewnych stałych części. To wybitny redaktor Juliusz Rabicz, nieżyjący już, mówił, że magazyn ma to do siebie, że czytelnik powinien znaleźć w nim zawsze to, do czego jest przyzwyczajony, oraz zaskoczyć się tym, być zaskoczonym tym, czego się tam absolutnie nie spodziewa. To są takie dwie zmienne, które się zderzają, ale właśnie ta stałość pewnych elementów jest czymś, co gwarantuje nasze przywiązanie naszego stałego czytelnika. A zatem, co jest stałego? Zawsze mamy sponsora numeru. Brzmi to trochę biznesowo, ale tak w rzeczywistości jest to żarcik, ponieważ zawsze zbieramy postać z literatury, humanistyki, no, zawsze znajdujemy jakiegoś wielkiego człowieka książki, którego opisujemy bardziej, głębiej, bardziej detalicznie i który wiąże się jakoś z tu i teraz. Na przykład w tym wydaniu naszym sponsorem jest Wisława Szymborska, ponieważ ten rok jest rokiem Wisławy Szymborskiej. 2 lutego Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłosiła właśnie, że ten rok rozpoczęła obchody tegoż roku i dzięki współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej dostaliśmy dla naszych czytelników jedyny całkowicie nieznany wiersz Szymborskiej. On u nas po raz pierwszy zaistniał w publicznej przestrzeni. Ten wiersz jest wierszem Pszczoła i okno. Zaraz. Wczoraj był dzień poezji i myśmy nawet na naszych mediach społecznościowych ten wiersz pokazywali. Szukam, żebyśmy przeczytali, co tam o nim napisał. Pszczoła i szyba, przepraszam, nie okno. Pszczoła i szyba to jedyny nieznany wiersz Wisławy Szymborskiej przepisany z rękopisu. Zamyka ukazujący się właśnie w wydawnictwie Znak wiersze wszystkie poetki, bo jako jedyny wydaje się skończony. Oprócz niego ukaże się 10 wierszy niepublikowanych, przepisanych z maszynopisów. No i pisze dalej Michał Rusinek, że niewiele o nim wiadomo, został napisany ołówkiem na kartkowanym papierze, prawdopodobnie w latach 60. O, taki mamy na przykład prezent, rarytas, no takie absolutnie coś, czego nigdzie indziej nie można spotkać. Więc tak wygląda Magda Wolny, zawsze rysuje nam portret takiego sponsora, sponsorki. Jest to portret wykonany techniką szablonu, także spokojnie można by takie koszulki z Wisławą Szymborską robić, czy flagi, czy dowolne elementy i na mediach społecznościowych Magdy Wolny ona pokazuje możliwe wykorzystania takich naszych sponsorów, a mamy już niezłą kolekcję. No to jest taki dodatkowy element, natomiast tym dziewczynom i chłopakom z okładki przeznaczamy naprawdę bardzo, bardzo dużo dyskusji i czasu. Bo mówiąc wprost, taka okładka musi sprzedać, czyli musi to być połączenie kogoś, kto jest lubiany, albo znany, albo taki, którego chcielibyśmy wprowadzić na polski rynek i pokazać, słuchajcie, to jest wybitna postać, musicie ją koniecznie poznać. I okładka jest zawsze rysowana, jest to zawsze portret, często zanim się pojawi taki portret u nas, robimy sesję zdjęciową takiemu bohaterowi, i dopiero ze zdjęć wybranych z danej sesji przerysowuje to Piotr Chatkowski taką techniką sobie znaną na portret rysowany, taki, który może stać się portretem okładkowym. Po to jest nam to skrzydełko potrzebne, żeby nie zabierać przestrzeni tego portretu, tak, że nasi czytelnicy po odwinięciu skrzydełka widzą całą twarz naszego bohatera. W lutym jest to Marcin Wicha, laureat Nagrody Nike za rzeczy, których nie wyrzuciłem. Wicha pisze w tym wydaniu dla nas o fenomenie Pinokia, o tym, dlaczego Pinokio go przeraża. No i uzupełniliśmy to propozycjami innego laureata Nike, Radka Raka, siedem książek, siedem baśni, bajek, książek dla dzieci, które koniecznie powinni dorośli zasugerować młodszym, ale sami też koniecznie powinny je przeczytać. Dlaczego, czyli na tytule okładki jest Dlaczego Pinokio mnie przeraża plus siedem baśni dla dorosłych wybiera Radek Rak. Tak się zdarzyło, że rzeczywiście w tym wydaniu na pierwszej stronie mamy same bardzo utytułowane postaci, no bo mamy też inną laureatkę Nagrody Literackiej Nobla, Elfriedę Jelinek. I Weronika Murek pisze o wyjątkowej Austriaczce, o wściekłej Jelinek, która dziennikarzy nie lubi, nie wpuszcza ich do domu, rozmawia z nimi przez domofon. No i w ogóle jest taką Elfriedę Jelinek, która wróciła teraz w nowych wydaniach na polski rynek czytelniczy. No jest taką bardzo wyrazistą, jak to się mówi dzisiaj? Jest wyrazistym głosem, ale tak naprawdę to jest taka ostra kobieta i czytanie jej, no czasami tak, aż zatyka, tak, zatrzymuje dech w piersi. Co jeszcze możemy powiedzieć Państwu o naszym wydaniu?
To ja może się na chwileczkę włączę, bo uzupełnię, że oprócz nieznanego wiersza Wisławy Szymborskiej znajdziecie Państwo również w magazynie kilka historii jej życia i rzekłbym, że to są historie takie codzienne, ale poznajemy dzięki nim na przykład historię małżeństwa Wisławy Szymborskiej, które miało taki niezwykły początek. Dowiadujemy się czegoś również o paleniu, ale tego Państwu oczywiście nie zdradzę. Jeśli chodzi natomiast o propozycję Radka Raka, no to tam się znalazły rzeczy, które ja myślę, że część naszych słuchaczy dobrze zna, bo pojawiło się nazwisko Gaimana na przykład, pojawił się ku mojemu zaskoczeniu, pojawił się Pagaczewski ze swoim cyklem o wawelskim smoku, który znacie Państwo, jeśli nie z książek, to na pewno z bajki dla dzieci, takiej animowanej, ale mamy też nazwisko Pratchetta, Astrid Lindgren, Pelmana, także no warto zgłębić być szczegółowo, bo to są naprawdę po pierwsze ciekawe propozycje, po drugie okazuje się, że są argumenty za i to jest chyba najważniejsze. Sięgnijmy zatem dalej w głąb magazynu. Co jeszcze może czytelnik odnaleźć?
Na rynku na początku roku pojawiła się książka Emilii Padu o Rodziewiczównie. Jest to ukochana autorka książek, czytelniczek, które czytają historie obyczajowe polskiego ziemiaństwa. Natomiast sama Rodziewiczówna miała bardzo nieoczywisty życiorys, który można byłoby pisać dzisiaj w przestrzeń artystów typu mianowanych artystami queer, osób, które mają niejednoznaczną seksualność. I to jest zaskakujące, bo jak widzimy, funkcjonowanie samej Rodziewiczównej niezwykle długi czas twórczości, taką rolę ikoniczną dla polskiego ziemiaństwa, to jest fantastycznie ciekawe zderzenie. Rodziewiczówna Gorąca Dusza wydało wydawnictwo literackie w tym roku, a my piszemy o tym Zła lesbijka, dlaczego do dziś pokryją mu. Czytamy książki Marii Rodziewiczówny, Grafomanki i Antysemitki. Prawda, Małgorzata Niemczyńska, nasza autorka. Bardzo ciekawy temat, bardzo i naprawdę nieoczywisty. Ale z drugiej strony na przykład takie nazwisko niezwykle związane z polskim rynkiem czytelniczym, z polskim rynkiem czytelniczym, ale nie tylko dla młodych, czyli postać Jana Marcina Szancera. Tytuł Witajcie w naszej bajce, ale wiemy, bez Szancera nie byłoby bardzo wielu pomnień dzieciństwa, mówiąc najprościej, bo nie tylko jego ilustracje utworzyły przestrzeń opowieści dla młodych czytelników. Jego ilustracje do bajek, baśni, legend, klekt, opowieści, to nasze wyobrażenie księżniczki, no jest wyobrażeniem szancerowym po prostu. Także to jest i on, który też jest ojcem bardzo wielu talentów rysowniczych i bardzo ma wielkie grono uczniów, ale nie naśladowników. Na tym polega wielkość mistrza, prawda? Ale Szancer, bez niego nie byłoby polskiej książki dla dzieci, na pewno. Dalej, co możemy powiedzieć? Że w każdym wydaniu jest solidna sekcja, ale nie taka tam trzy stroniczki, tylko sekcja książek dla dzieci i młodszych dorosłych. To jest bardzo istotne. Książki dla młodszych dorosłych, książki spółki Young Adult, to jest w tej chwili wielka nadzieja rynku wydawniczego, bo młode czytelniczki głównie, ale czytelnicy też, są tymi, które książki kupują. Jest to ten fenomen, kiedy już podejmują świadome decyzje, już wiedzą, co chcą kupić, już wiedzą, co chcą czytać, a jeszcze posługują się pieniędzmi rodziców, więc ich skłonność do kupowania jest dużo większa niż w każdej innej grupie. To bardzo, my bardzo ich wszystkich kochamy. I też zaglądamy ciekawie, co tam się dzieje na Wattpadzie, takiej platformie publikacji, self-publishingu, takiego miejsca, skąd współczesne, przebojowe autorki się pochodzą i skąd są zapraszane do tak zwanego poważnego czy dorosłego rynku wydawniczego. Więc wielkie, wielkie przeboje sprzedażowe ostatnich miesięcy właśnie zrodziły się tam na platformie Wattpad. O tym też mówimy. Co tam jeszcze?
Ciekawym artykułem, który zwrócił moją uwagę, jest artykuł zatytułowany Uwierz w ducha o zjawisku ghostwriterów.
Tak. No to się wzięło z rozmowy, z długiej rozmowy na temat tego drugiego, tak, czyli książki księcia Harry'ego. No to jasne jest, że książę Harry korzystał z usług ghostwritera, no bardzo dobrego. Tę książkę, ten drugi czyta się no, z dużą przyjemnością taką w obcowaniu z literaturą, natomiast no, może nie tyle z literaturą, co z taką literaturą faktu, tak? Natomiast no, jest jasne, że to nie książę Harry jest tutaj autorem tych słów. Zapewne książę Harry jest autorem wspomnień i pewnych faktów, prawda? Natomiast to trzeba ubrać, skomponować, zredagować, no i do tego służą ghostwriterzy. No i nasza koleżanka Natalia Szostak przygląda się, czy na tym można w Polsce zarobić, czy w ogóle na czym polega ta robota ghostwriterska. To ciekawe, nie chcę zdradzać detali, szczegółów, ale to zjawisko jest stare jak świat, wykorzystywane przez wszystkich, których stać na kupienie usługi takiego autora ducha. No i co dalej z takimi autorami duchami? Czy można, czy oni w końcu wychodzą na światło dzienne, czy też pozostają zazwyczaj w cieniu? Umowy są dość precyzyjnie skonstruowane. Czasami ten ghostwriter występuje jako redaktor, czasami życzy sobie nie istnieć w zderzeniu ze swoim bohaterem, po to, by móc spokojnie zostać, nie wiem, autorem swoich książek bez obciążenia tego ghostwriterstwa. Więc tutaj Państwo spokojnie w tym materiale Natalii znajdziecie wszystko, co w tej sprawie warto wiedzieć dziś. Ale pretekstem był rzecz jasna książę Harry.
Jak w każdym magazynie mamy też dział, który mówi o nowościach. Mamy wreszcie dział z recenzjami. Jest kilka recenzji, no powiedzmy, kryminałów i thrillerów, także to też Państwo znajdziecie tego rodzaju właściwie porady czytelnicze.
To jest stała rubryka, to jest znów stały dział, nazywamy to ciemnymi stronami, bądź też mrocznymi stronami. Mamy dwie Marty, Górną i Bratkowską, które zajmują się oglądaniem tego, co w przestrzeni thrillera, kryminału i innych horroru również dzieje się na polskim rynku wydawniczym i proponujemy tę rozrywkę, lekturę, która no, nie jest to tajemnicą, że to jest najbardziej pojemna część rynku wydawniczego w Polsce, czyli tam jest najwięcej pieniędzy, gdzie najchętniej kupują, autorzy mają swoich wiernych fanów. Wprowadzenie dla wydawnictwa na rynek cieszącego się sympatią nowego autora kryminału, no to jest taki solidny i stały zastrzyk gotówki, prawda? Bo jeżeli już czytamy Mroza, już czytamy Bondę, już czytamy Chmielarza, to wiemy, że sięgniemy również po następną książkę. to jest literatura gatunkowa, ale nie ma w tym nic złego, że ona jest gatunkowa. Jeśli lubimy kryminały, to tam właśnie na tych mrocznych stronach magazynu książki znajdziecie wskazówki, informacje, często rozmowy z autorami. Także serdecznie zachęcam miłośników ciemniejszych stron literatury, by tam sięgali. Zawsze w wydaniu są krzyżówki literackie, bo ja wiem, że dla tych czytelników krzyżówki, po pierwsze, one powolutku zaczynają gdzieś znikać nam z codziennej prasy, co jest wielką szkodą. Po drugie, to jest krzyżówka literacka, czyli można sobie sprawdzić swoją wiedzę z rozmaitych dziedzin wydawniczych i literackich i tam pośledzić swoich ukochanych bohaterów. Także serdecznie zachęcam do spędzania czasu z naszą krzyżówką. Bardzo panu dziękuję za propozycję rozmowy i serdecznie państwa zachęcam do lektury książek magazynu Do Czytania. No i w ogóle zachęcam do czytania.
A ja mam nadzieję, że spotkamy się za mniej więcej miesiąc, bo taki jest cykl wydawniczy. Ja przypomnę, ten numer lutowy, pierwszy w tym roku, omawialiśmy z pewnym opóźnieniem, no ale po prostu trzeba było najpierw rzecz zorganizować. Myślę, że za około miesiąc spotkamy się ponownie i omówimy drugi numer. Pod koniec kwietnia wychodzi drugi numer magazynu książki i wtedy będzie okazja do kolejnej rozmowy. A ja państwu przypomnę, że naszym gościem była pani Barbara Piegdon-Adamczyk, wydawca odpowiedzialny za ukazywanie się magazynu książki. Jeszcze raz pięknie pani dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia za miesiąc, kiedy już będziemy wiedzieli, co znajdziemy w wydaniu numer 2, najważniejszym wydaniu w roku, bo to jest wydanie przed targami książki majowymi. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.